No więc czemu bracia polscy? Wracam do wersetów, które nie będę już ich odczytywać, ale ze Starego Testamentu wiemy, że w Izraelu Bóg oczekiwał od Izraela, że będą kolejnym pokoleniom przekazywać historię swojego narodu, historię cudów, które Pan w tym narodzie zrobił, i możemy z tego wyciągnąć wniosek, że jest to dla Boga ważne, żebyśmy pamiętali historię, naszą historię duchową, i myślę, że możemy to przyłożyć też do nas, mimo że my nie jesteśmy Izraelem cielesnym, ale że w jakiś sposób Bóg od nas oczekuje, że będziemy się utożsamiać z historią chrześcijan, dlatego że jest to historia też pełna Bożych cudów, obecności Ducha Bożego. I wiele, wiele rzeczy nie udałoby się w ogóle bez Boga, więc są to Jego dzieła. Mamy takie powiedzenie, że historia jest matką nauki, i myślę, że ono jest jak najbardziej prawdziwe. I narody, które dobrze swoją historię znają i potrafią z niej wyciągać wnioski, mogą się stawać narodami mądrzejszymi. Czy tak jest, to chyba nie zawsze. Niektóre problemy się powtarzają u nas w naszej historii, naszego narodu. To widać, że pewne problemy ciągle powracają, tak jakbyśmy nie przerobili pewnych lekcji z historii. Więc troszkę tutaj, powiem szczerze, takie miałam wyzwanie, co powiedzieć, czego nie powiedzieć, no bo wiadomo, że coś trzeba pominąć. Ale ponieważ to miała być historia braci polskich, więc taki, powiedzmy, zarys ich dziejów przedstawię. Zasadnicza działalność braci polskich, tak to się mówi w historii, trwa od roku 1562 do 1658, więc to jest około 100 lat, mniej lub więcej. Ale wiemy też, że żeby jakaś grupa w ogóle powstała i żeby mogła zacząć jakąś zorganizowaną działalność, no to z reguły jest to poprzedzone też jakimiś działaniami jakichś jednostek. Najpierw idea się w jakiś sposób rodzi, rozprzestrzenia, zdobywa popularność i dopiero wtedy jest możliwe działanie jakiejś zorganizowanej grupy. I tak samo jest tutaj, są istotne okresy, które poprzedzają tą działalność zasadniczą. Jest to działalność Piotra Zgoniącka, zwanego też Piotrem Gieskiem, od roku 1556. Jeszcze wcześniej mamy działalność humanistów w Polsce, koła humanistów od około roku 1540. Natomiast jeszcze wcześniej mamy działalność takich bardzo pojedynczych myślicieli od roku 1390, głównie tutaj Paweł Włodkowicz, Jan Ostroruk i Biernand z Lublina. I mimo że Paweł Włodkowicz czy Jan Ostroruk to jeszcze nie są Arianie, to nawet nie są protestanci, to jednak ich wkład w myśl w ogóle reformacyjną jest ogromny. Bez nich być może reformacja by się nie udała w Polsce. No i oprócz tego, że powszechnie mówimy, że arianizm zakończył działalność na terenie Polski w momencie, kiedy wyszła uchwała sejmowa o wygnaniu Arian, to jednak wiemy, że przez wiele jeszcze lat niektóre zbory działały tajnie, prowadzono chrzty i ostatni zbór ariański upadł w roku 1803, więc w sumie można powiedzieć, że jednak zbory same w sobie przetrwały dosyć długo. Problemy czy tematy, jakimi Arianie się zajmowali, przepraszam, drzwi sobie zamknę. Z tematów dogmatycznych, no to najbardziej powszechny to była Trójca, i tutaj wojowali bardzo dzielnie zarówno z katolikami, jak i protestantami. To już w wykładach było też wspomniane, że większość świata protestanckiego pozostała przy tej Trójcy, więc tutaj bracia polscy byli osamotnieni, można powiedzieć, w tej walce, ale też istotnym tematem był chrzest, bo w tamtym czasie protestanci chrzcili dzieci cały czas, temu się Arianie sprzeciwiali. No i czyściec. Tu Arianie też obszerne polemiki prowadzili z Kościołem katolickim. Natomiast drugim takim obszarem dla samych braci polskich bardzo istotnym to są tematy etyczne, podejście do wojny, tolerancja wyznaniowa i stosunek do feudalnego podziału społeczeństwa. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy mamy stanowy podział, mamy stan chłopski, mieszczański, szlachta i duchowieństwo. Każdy z tych stanów ma swoje własne prawa, przy czym prawa chłopów i mieszczan są mocno, mocno ograniczone. W związku z tym tu jakby cały czas zachodzi taka jakby w łonie braci polskich i protestantyzmu taka powiedzmy taki trochę wyrzut sumienia, tak, jak do tego świata feudalnego podchodzić, zwłaszcza do tych stanów, które po prostu są uciskane. Chciałabym tu zacząć od tego okresu takiego, można powiedzieć, najwcześniejszego, powiedzieć kilka słów o Pawłu Włodkowicu, dlatego że to jest postać wybitna w polskiej historii. Paweł Włodkowic był prawnikiem z wykształcenia, pochodził z rodziny szlacheckiej i wsławił się w tym, że reprezentował Polskę w sądach przed papieżem, w sporze z krzyżakami. Jeżeli chodzi o krzyżaków, to myślę, że wszyscy mamy świadomość, że w historii nam się mocno dali w kość i pamiętamy bitwę pod Grunwaldem, która niestety nie zakończyła naszych problemów z krzyżakami. I Paweł Włodkowicz z Brudzenia reprezentował Polskę i uważa się go za twórcę polskiego prawa międzynarodowego, polskiej szkoły prawa międzynarodowego. Jest to bodajże pierwsza osoba w Europie, która sformułowała prawo samostanowienia narodów. I to, co on pisał w dziele swoim o władzy papieża i cesarza, nie wolno niewiernym, choćby nawet nie uznawali cesarstwa rzymskiego, zabierać państw ich posiadłości lub przywilejów, ponieważ bez grzechu za sprawą Boga je posiadają, który to wszystko bez różnicy stworzył dla człowieka, którego kształtował na swój obraz. Pisma cesarskie udzielone krzyżowcom z Prus albo innym w sprawie zajęcia ziem niewiernych żadnych im nie dają praw, ale raczej oszukują wiernych w Chrystusie, ponieważ nikt nie daje nic z tego, czego nie posiada. Ani też tego rodzaju dokumenty, ani papieże, ani cesarze nie mogły im dać jakichkolwiek uprawnień, szczególnie przeciw prawu naturalnemu i Bożemu. Wszelkie prawo naturalne, boskie, kościelne i świeckie potępia zwalczających tych, którzy pragną żyć w pokoju. Więc tutaj to jest naprawdę myśl rewolucyjna, dlatego że Włodkowicz się tu wstawia nie tylko za innowiercami w rozumieniu chrześcijańskim, że oprócz katolików mamy innych chrześcijan innowierców, ale on się tu w ogóle wstawia za tymi, którzy z perspektywy chrześcijaństwa są niewiernymi w ogóle. Więc chodzi tu oczywiście o muzułmanów i chodzi tutaj także o pogańską Litwę wówczas, dlatego że tu był spór o Żmudź. Żmudź była jeszcze wtedy pogańska. I tutaj Paweł Włodkowicz bardzo otwarcie występował przeciwko i cesarzowi, i papieżowi. Inny z jego fragmentów: nie należy niepokoić ani osób, ani majątków niewiernych, którzy chcą spokojnie żyć między chrześcijanami. Niewiernym wolno bez popełniania grzechu władać posiadłościami, majątkami oraz dzierżyć władzę, gdyż wszystkie te rzeczy stworzone zostały nie tylko dla wiernych, ale dla wszystkich istot rozumnych. Skoro niewierni chcą żyć spokojnie wśród chrześcijan, nie należy wyrządzać im żadnej przykrości na osobach i imieniu. Grzeszy więc władca, jeżeli bez powodu ich go pozbawia, nawet i papież nie powinien zabierać im mienia, lecz przeciwnie, dopóki może, winien ich tolerować. A szczególnie należy tolerować Żydów, ponieważ przez ich księgi udowadniamy prawdę i wiarę naszą. Więc jak widzimy, nawet tu odwołał się do narodu żydowskiego i do postawy, no, która wtedy w Europie była różna wobec Żydów. Zawsze się z jakimś antysemityzmem spodziewali. I te hasła, które Paweł Włodkowicz zgłosił, potem odnajdziemy w dziełach braci polskich również, dlatego że oni również głosili tolerancję nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale nawet dla ateistów, że nie powinno się ludzi zmusić do wyznawania chrześcijaństwa. Inną osobą, która działała po Włodkowicu, to jest Jan Ostroruk. Jan Ostroruk był kasztelanem i wojewodą poznańskim i był doradcą na dworze królewskim. Napisał takie dzieło jak Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej. Ostroruk był zwolennikiem rozdziału państwa i kościoła, a zwróćcie uwagę, że to są lata istnienia na długo przed Marcinem Lutrem. I to, co pisał, to możemy polecić papieżowi Polskę jako państwo katolickie, lecz nie przystoi przyrzekać mu bezwzględnego posłuszeństwa. Król Polski niczyjej nie uznaje nad sobą zwierzchności prócz boskiej. Na wiele lat przed wystąpieniem Marcina Lutra Ostroruk krytykował odpusty. Papież zbiera bogactwa, zapewniając, że daje rozgrzeszenie, ale Bóg rzekł przez usta swego proroka: Synu, daj mi serce swoje, a nie pieniądze. I wysunął też postulat ograniczenia stanu duchownego, liczebności stanów, żeby nie zakładać więcej zakonów, ponieważ, jak argumentował, każdy bowiem, kto wdziewa kaptur zakonnika, pragnie jedynie prowadzić życie próżniacze i bezużyteczne. Całe to dzieło Ostroroga jest naprawdę bardzo ostre w swojej krytyce, jeżeli chodzi o Kościół katolicki i samego papieża i Kościół katolicki w Polsce. Bardzo tutaj krytykuje ich fałsz i takie życiowe lenistwo, jak on to widział, i takie nastawienie głównie na posiadanie, na mnożenie swoich bogactw i posiadłości. Teraz przejdziemy do kolejnego jakby okresu, to jest działalność humanistów. Około roku 1540 w domu rodziny Trzecieskich działa tak zwane koło Trzecieskiego. To jest takie tajne stowarzyszenie, byśmy powiedzieli. Tajne dlatego, że tematy, które tam rozważano, to były to tematy niemiłe dla Kościoła katolickiego, więc groziły za to różnego rodzaju nieprzyjemności. Do tego stowarzyszenia należeli głównie wielcy uczeni tamtych czasów, oprócz samej rodziny Trzecieskich, głównie Jana i jego syna Andrzeja, który był pierwszym polskim gramatykiem wybitnym. Do tego koła należał także spowiednik królowej Bony Franciszek Lismanin, który przybył do Polski razem z królową Boną z Włoch. Przybył jeszcze jako ksiądz katolicki, i tutaj w Polsce, na ziemiach Polski, został najpierw Kalwinem, potem Arianinem. Oprócz niego do tego koła należał także sam lekarz osobisty królowej Bony, Giorgio Blandrata, czasem nazywany Jerzy Blandrata. Franciszek Stankar, który został sprowadzony przez spowiednika królowej Bony, jako profesor Akademii Krakowskiej wykładał tam hebrajski i grekę. Franciszek Stankar też początkowo najpierw został Kalwinem, potem Arianinem, tak jak zresztą wielu polskich braci przechodziło przez najpierw przez kalwinizm, a dopiero potem przyjmowało poglądy ariańskie. Nazwa Arianie wzięła się od Ariusza, który wiele stuleci wcześniej kwestionował już Trójcę i równość syna z ojcem, natomiast bracia polscy sami siebie nazywali braćmi polskimi, nie Arianami. Mamy tu jeszcze w tym kole Trzecieckiego Andrzeja Frycza Modrzewskiego, królewskiego sekretarza i bodajże najwybitniejszego myśliciela polskiego tamtych czasów. Bernardino Kino, który był mnichem najpierw w zakonie franciszkanów, potem u kapucynów, przeszedł na protestantyzm, na kalwinizm też najpierw, a potem zaczął głosić poglądy antytrynitarne. Koło Trzecieckiego odegrało bardzo ważną rolę w kształtowaniu się protestantyzmu w ogóle, ale przede wszystkim w szerzeniu się poglądów antytrynitarnych, dlatego że na tych spotkaniach była bardzo otwarta atmosfera. Tam bardzo otwarcie dyskutowano różnego rodzaju nowinki ze świata. Bardzo dobrze znano już naukę Serweta, dobrze znano nauki Lutra oraz krajowych myślicieli, którzy byli niezadowoleni z władzy Kościoła katolickiego. Omawiano tam różnego rodzaju przekłady pisma, które wówczas powstawały. I ta taka śmiała atmosfera i otwarta atmosfera sprzyjała bardzo szybkiej wymianie myśli. Więc ludzie mogli tam się z różnymi koncepcjami zapoznać, które dawały im sporo do myślenia. I szczerze mówiąc, większość uczestników tego koła Trzecieckiego z czasem została braćmi polskimi. I teraz troszkę o działalności Piotra Zgoniądza, która bezpośrednio poprzedziła powstanie ruchu braci polskich, takiego, że tak powiem, zorganizowanego już. Jedno z dzieł, które Piotr Zgoniądza jako pierwszy napisał po łacinie, do dziś dzień przetrwało w unikatowym druku pochodzącym z drukarni ariańskiej w Wędrowie i jest przechowywane w Bibliotece Narodowej w Paryżu. Jedne z takich najważniejszych dzieł Piotra Zgoniądza to jest o ponurzeniu chrystiańskim, o trzech jeszcze jest o Synu Bożym. Piotr Zgoniądza to jest reformator, który działa nieco niezależnie od koła Trzecieckiego. On głównie jeździ po Małopolsce i na Litwie. I to jest taki człowiek niezwykle wierzący w taką ludzką szczerość i to, że człowiek z natury przyjmuje poglądy, które są logiczne i spójne. I w roku 1556, kiedy odbyły się dwa synody kalwińskie, czyli synody byśmy powiedzieli, że to coś w rodzaju konwencji. Tak? Kalwini sobie konwencje zrobili, z reguły one się odbywały w Pińczowie i takie dwa synody się odbyły w tym roku. I Piotr Zgoniądza przybył na te synody, wysłany zresztą przez Mikołaja Radziwiła z Litwy, który był kalwinem, w ogóle ród Radziwiłłów mocno wspierał protestantyzm w Polsce. I Piotr Zgoniądza przyjechał już z bardzo ukształtowanymi poglądami, zarówno swoimi poglądami dogmatycznymi. On odrzucił Trójcę, dobrze znał poglądy Serweta i się z nimi w pełni zgadzał. Odrzucił też chrzest dzieci, odrzucił naukę o czyśćcu i także bardzo silnie już miał wtedy ukształtowane swoje poglądy etyczne. I w dziele o ponurzaniu chrystiańskim czytamy: nie od chrztu nazwano wiernych chrześcijanami, ale od Chrystusa chrystianami, bo ci Jezus, Syn Boży, nie jest Chrzestus, ale Chrystus. Gdy tedy w tak łatwych rzeczach ślepota jest wielka, jako niedaleko większa musi być w trudnych tajemnicach Bożych. Tutaj trzeba wspomnieć, że bracia polscy mówili o sobie, że są chrystianami, nie chrześcijanami, tylko chrystianami, dlatego że w języku polskim słowo chrześcijanin pochodzi ze słowa chrzest, nie od słowa Chrystus. Natomiast oni argumentowali, że chrześcijanin ma być naśladowcą Chrystusa, czyli mają być chrystianami, a nie chrześcijanami. W dziele o trzech, które jest poświęcone kwestii Trójcy, jest to polemika z dogmatem Trójcy. I tutaj Piotr Zgoniądza bardzo skrytykował nicejskie kredo wiary i sposób, w jaki o Trójcy, naukę o Trójcy przekazywano katolikom, bo to są takie różne dziwne słowa. To też dzisiaj brat Adam w wykładzie wspominał tak, że jakiś współistotny i z jednej substancji, tak to wówczas pisano, że syn jest jednej substancji z Bogiem i to tak nie do końca wiadomo było, o co w ogóle w tym chodzi. I Piotr Zgoniądza się do tego też odnosił, że jeżeli się coś ludzkimi słowami przedstawia, to raczej niewielką ma to wartość, jeżeli w ogóle tego nie można w pismach znaleźć. I broni tutaj zwolenników Serweta, pisząc, że kto boskich rzeczy Słowem Bożym broni, ten niezwierny namiestnik apostolski nie ma być taki za sekciarza uważany, chociażby go w zborze nie cierpiano i za heretyka miano. A kto ludzkich ustaw broni, chociażby go za sekciarza nie miano, ten jednak nie jest namiestnikiem apostolskim, ale odszczepieńcem, ponieważ się odszczepił od wiary apostolskiej. Kiedy Piotr Zgoniądza przyjechał na ten synod, spodziewał się, że wyłoży proste, jasne argumenty i wszyscy to przyjmą. Czyli można powiedzieć, że trochę to był taki człowiek prostolinijny i może wręcz naiwny. No i niestety spotkał się z ogromnym rozczarowaniem, dlatego że synod kalwiński uznał jego poglądy za niebezpieczne i jego pisma nakazano spalić, a sam Piotr Zgoniądza został wykluczony ze społeczności kalwińskiej. I Piotr naprawdę to głęboko przeżył. Przez 2 lata doświadczał czegoś, co możemy nazwać nawet może depresją. Natomiast w 1558 roku, 2 lata po tych wydarzeniach, Anna Kiszczyna z rodu Radziwiłłów w Węgrowie udzieliła mu schronienia. I tam w zborze kalwińskim Piotr Zgoniądza służył jako ministrant tego zboru. Natomiast potem, już po oficjalnym powstaniu zboru braci polskich, ten zbór w Węgrowie przekształcił się też na zbór braci polskich. Tutaj mamy zdjęcie drukarni ariańskiej w Węgrowie. Ten budynek stoi do dziś dzień, także ktoś będzie miał okazję być w Węgrowie, to może zwiedzić. Warto też wspomnieć o tym, że dla kalwinów problemem były nie tylko poglądy dogmatyczne Piotra Zgoniądza, ale też jego poglądy etyczne. Piotr głosił równość wszystkich ludzi wobec prawa, co na tamte czasy było w ogóle rewolucyjne, dlatego że chłopi i mieszczanie nie byli zrównani prawnie ze szlachtą i szlachcie to się w ogóle w głowie coś takiego nie mieściło, bo dla nich to był Boży porządek rzeczy, że jest podział na stany. Nawet nawoływał szlachtę do tego, żeby sprzedawała swoje dobra i się utrzymywała ze swojej własnej pracy, a sprzedane dobra powinna oddać tym, którzy rzeczywiście pracują na tych folwarkach i polach, czyli chłopom, co też jest rewolucyjne, bo na ziemiach polskich uwłaszczenie chłopów to jest dopiero XIX wiek. Czyli tutaj Piotr Zgoniądza wyprzedził swoją epokę o kilkaset lat. I w pewnym sensie pozostał troszkę taki niezrozumiany, dlatego że inni antytrynitarze, można powiedzieć, ruch się kształtował i oni troszkę za nim nie nadążali, byli tak krok z tyłu. I Piotr Zgoniądza troszkę tak w samotności działał. Niemniej ta rodzina Radziwiłłów na Węgrowie bardzo przychylnie była do niego nastawiona, mimo że synod kalwiński wykluczył. Więc różnie z tymi Kalwinami w Polsce było. Mimo że oficjalnie wykluczali braci polskich z powodu dogmatu Trójcy, że nie uznawali, bądź też z powodu ich poglądów społecznych, ale jednak wiele rodzin szlacheckich, kalwińskich, mimo to wspierało cały czas braci polskich. I teraz przechodzimy do okresu takiej zasadniczej działalności braci polskich w 1562 roku. Poglądy Piotra Zgoniądza rozeszły się szerokim echem i zaczęły zdobywać coraz więcej zwolenników. Ludzie zaczęli się zastanawiać, no może jednak on ma rację, zaczęto badać to Pismo Święte. I w 1562 roku odbył się kolejny synod kalwiński w Pińczowie, na którym i mieszczanie, i część szlachty opowiedziała się za antytrynitarną teologią oraz za poglądami etycznymi Piotra Zgoniądza. Jednymi z nich to był Grzegorz Paweł z Brzezin, Stanisław Paklepka, który potem prowadził zbór w Lublinie, Jerzy Szoman, Marcin Krowicki, który jest uznawany za pierwszego historyka reformacji, i znana szlachta jak Jan Niemojewski, Jan Kazanowski, Hieronim Filipowski. I w tej początkowej fazie bracia polscy nie planowali jeszcze założyć odrębnego zboru. Chcieli mieć wspólne zbory razem z Kalwinami i uważali, że dogmat o Trójcy nie powinien ich dzielić, że jest możliwe pokojowe współistnienie trynitarzy i antytrynitarzy w tych samych społecznościach. Co też jest warte zaznaczenia i podkreślenia, bo z reguły chyba tak jest, że jeżeli człowiek dużo wysiłku włoży w zrozumienie jakichś rzeczy doktrynalnych, no to ma też tendencję do przeceniania tego. I można powiedzieć, że tu bracia polscy mogliby stać się pysznymi z powodu tego, że oni już tak daleko poszli w poznaniu Pisma Świętego. Natomiast to jest piękne, że ich niezwykle mocną stroną jest etyka, i to chodzi o taką etykę w praktyce, nie taką teorię etyki, że oni coś potrafią powiedzieć, czyli że znają definicję miłości, ale co innego jest znać definicję miłości i teorię miłości, a co innego, czym innym jest to, czy my praktykujemy tą miłość. I wydaje mi się, że dla mnie osobiście to jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy u tych ludzi, że ich stopień harmonii, jaki oni zachowali między głoszoną przez siebie nauką a wykonaniem tej nauki, jest chyba najwyższy spośród wszystkich wyznań protestanckich, mimo że też przyjęli na siebie największy ciężar bycia prześladowanym, bo byli najbardziej radykalni zarówno w dogmatach, jak i w poglądach etycznych. Najważniejsze ośrodki w okresie tej zasadniczej działalności braci polskich to jest Pińczów, Lublin i Raków. Oczywiście jest też masa innych zborów ariańskich. Na 800 wszystkich gmin protestanckich w Polsce w XVI wieku 200 należała do Arian. To jest bardzo dużo. To jest 1/4 całego protestantyzmu, więc jakbyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, że 1/4 protestantyzmu w Polsce to są antytrynitarze, to myślę, że wynik byłby bardzo dobry. Jednym z najbardziej takich znanych osób, o których chciałam tu troszkę się zatrzymać i powiedzieć, to był Jan Niemojewski, który pochodził z rodziny szlacheckiej z Niemojewa. Był sędzią ziemskim inowrocławskim i w Niemojewie w roku 1563, czyli rok po tym synodzie w Pińczowie, gdzie Kalwini ostatecznie nie zgodzili się na to współistnienie razem z Arianami, z braćmi polskimi i nakazali im porzucenie tak zwanej herezji serwecjańskiej, czyli antytrynitarnej koncepcji, bracia polscy zostali zmuszeni wobec tego do założenia swoich zborów i między innymi Niemojewski założył w Niemojewie zbór. Początkowo nie był on jeszcze tak dogmatycznie ustosunkowany co do Trójcy, tak się wahał. Natomiast przybył do niego Marcin Czechowic, jeden też z najbardziej słynnych działaczy braci polskich i pod jego wpływem Niemojewski zdecydował się na odrzucenie nauki o Trójcy. Był niezwykle błyskotliwy i bardzo często Niemojewski brał udział w tak zwanych dysputach, czyli dyskusjach, które wówczas organizowano, bądź to z katolikami, bądź innymi protestantami. Takie publiczne były dyskusje, ludzie mogli się przysłuchiwać. Napisał jedno z jego najsłynniejszych dzieł, to jest Okazanie, i pisał w nim: Kościół rzymski papieski nie jest apostolski, ani święty, ani jeden, ani powszechny. Biskupi ku naprawie świętych, ku robocie posługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego powołani byli, a nie na strojenie jakich maszkaradnych ceremonii, i tu miał na myśli mszę świętą, nie na panowanie i rozkoszowanie i nad innymi przewodzenie. Niemojewski stał się też obiektem pewnego skandalu obyczajowego w tamtych czasach. Tutaj widzicie teraz, jak wyglądał strój szlachcica w tamtych czasach. Moda wówczas równie była ważna zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Dzisiaj z reguły to kobiety bardziej zwracają uwagę na ubiór. Wówczas te stroje były równie misterne i bogate zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. I dla ówczesnej szlachty, tak zwanych sarmatów, tak oni siebie nazywali, to było bardzo ważne, żeby się odpowiednio ubierać. No i tutaj widzicie, że te stroje, one były bogato haftowane. Guziczki w żupanie, czyli w tej jakby takiej spodniej koszuli, to były maleńkie guziczki, które biegły od samego szczytu do samego dołu. Często te koszule były misternie haftowane. Pas był jedwabny, przetykany złotym lub srebrnym. U bogatszych też bywały misternie haftowane. Buty słynne baczmagi, to tak zwane buty safianowe, za które w Rosji za czasów Piotra Wielkiego car Rosji wprowadził specjalny podatek od butów safianowych. Także bogaci musieli płacić, że noszą safianowe buty. To były buty z takiej cieniutkiej skóreczki, barwione. Wszystko oczywiście ręczna robota. No i tutaj możecie popatrzeć na przykłady strojów szlacheckich z tamtych czasów. A tu dla kontrastu widzicie, jak się ubierała szlachta braci polskich. Mimo że to są zdjęcia czarno-białe, niemniej oni ubierali się bardzo skromnie. Z reguły to były takie szare płaszcze z białymi kołnierzami tylko. No i w roku 1566 odbywał się Sejm w Lublinie. To było dla każdego miasta sejmowego ogromne wydarzenie, bo wtedy zjeżdżała szlachta, a szlachta się chciała pokazać, więc zjeżdżała z orszakiem. Szlachcicowi w ogóle nie wypadało się gdziekolwiek wybierać w drogę bez swojego orszaku. Wszyscy pięknie ubrani. nieśli chorągwie, na tych chorągwiach widniały herby i dzieci wtedy miały zabawę. Dzisiaj dzieci to się bawią na przykład w rozpoznawanie marek samochodów. W tamtych czasach herby szlacheckie służyły za taką zabawę, także niesiono herby i dzieci zgadywały, z jakiego to, czy to Potoccy, o Potoccy przyjechali, albo o Morsztynowie przyjechali, albo o Radziwiłłowie już ściągnęli do Lublina na Sejm. No i z reguły na murach miasta zawsze stały straże, które powiadamiały, jak się orszak jakiegoś rodu szlacheckiego zbliżał. No i w którymś momencie jedzie sobie taki jeździec samotny, na dodatek bez szabli szlacheckiej. No i nie wiadomo, kto to. Wjechał do miasta, a się okazało, że to Niemojewski. Bez orszaku, skromniutko, bez szabli, na znak sprzeciwu wobec wojen, prowadzenia wojen. No i wybuchł skandal obyczajowy, bo w tamtym czasie to było coś w ogóle nie do pomyślenia, żeby coś takiego zrobić. Natomiast Niemojewski sprzedał swoje dobra, nadał chłopom ziemię i utrzymywał się z pracy własnych rąk, co oczywiście też wywołało ogromny skandal. Natomiast pokazuje to, do jak wielkiego poświęcenia tamci ludzie byli zdolni. Bo tu nie chodzi oczywiście o to, czy to jest po Bożemu nosić kolorowe ubranie, czy lepiej nosić tylko szare, ale chodzi o to, że jeżeli oni mieli jakieś przekonanie do czegoś, to oni się też nie wahali, żeby to zrobić. I to jest też piękne w tych ludziach, że potrafili wbrew niemalże całemu światu i wbrew epoce w ogóle, w której żyli, podejmować pewne akcje i pewne działania. Z innych działaczy tego okresu mamy Marcina Czechowica i jego słynne rozmowy chrystiańskie, który napisał: zadaniem prawdziwego chrystianina jest zaprzeć się samego siebie, aby starego człowieka zwlekł, a przyoblekł nowego. Nie według ciała żył, ale według ducha. Jerzy Szoman: żarem miłości naszej otoczmy i siłą uczucia przyciągnijmy tych, których znacznie wyprzedziliśmy w poznaniu prawdy. To jego słynny testament, w którym w ogóle Szoman wzywa jakby swoje kolejne pokolenia, swoje dzieci, swoich wnuków i nienarodzonych jeszcze prawnuków, żeby nie trzymali się kurczowo raz poznanego poglądu. On im mówi, że powinni się spodziewać, że Ewangelia, zrozumienie Ewangelii powinno się rozwijać i żeby zawsze badali wokół siebie, pozostawali otwarci, czy gdzieś nie znajdą jakichś jeszcze lepszych koncepcji, bardziej zgodnych z Pismem Świętym niż to, co Jerzy Szoman zdołał im przekazać. Jest to też postawa bardzo powszechna u braci polskich, w bardzo dużym kontraście pozostająca do katolików czy innych protestantów, którzy z reguły przeklinali swoje dzieci czy wnuki, jeżeli mieliby odejść od wiary katolickiej czy wiary kalwińskiej. Samuel Przypkowski, który poświęcił bardzo wiele czasu na walkę o tolerancję wyznaniową, i napisał: niegodni jesteśmy imienia synów Bożych, jeżeli nie chcemy być braćmi tych, których Bóg chce być ojcem. To w dziele o pokoju i zgodzie w Kościele. I to już są późne lata arianizmu. W ogóle rodzina Przypkowskich dosyć dużo wycierpiała, jeżeli chodzi o prześladowania. Z innych nazwisk czy rodów szlacheckich to są Sienieccy, Orzechowscy, Lubienieccy, Potoccy, Morsztynowie i Otwinowscy. Zbigniew Morsztyn i Wacław Potocki to są najsłynniejsi poeci ówczesnych czasów. Dzieci omawiają ich poezję w liceum bodajże, Joachim Stegman, który był wybitnym matematykiem i jako pierwszy wprowadził do edukacji w Polsce ułamki dziesiętne. Jan Krell, autor słynnego katechizmu Rakowskiego. Andrzej Frycz-Modrzewski, którego tu na zdjęciu widzimy, który też sformułował tezę, że rządzić powinno w państwie prawo. Tak naprawdę nie król, nie Sejm, tylko prawo, dlatego że zarówno Sejm, jak i król powinni być prawu poddani, co było też myślą nową w tamtym czasie. No i wielu innych bardzo znanych braci polskich. Często droga do antytrynitaryzmu prowadziła przez kalwinizm, a jeszcze wcześniej byli katolikami. Często jak czytamy książki o braciach polskich, no to mamy napisane, że ten czy tamten był uczniem Filipa Melanchtona, który wiemy, że blisko z Lutrem współpracował, że jeździli do Wittenbergi słuchać jego wykładów. Wielu z nich rozmawiało z nim osobiście i niektórzy pod wpływem tych rozmów z Melanchtonem się nawracali. Natomiast warto tu jest też pamiętać o tym, że w książce ta przemiana jest opisana jednym zdaniem. Pojechał do Wittenbergi, pogadał z Melanchtonem i nagle odszedł od kościoła katolickiego, zmienił zdanie w jakichś kwestiach doktrynalnych. Natomiast tak naprawdę to te przemiany powodowały dużo cierpienia u tych ludzi, takiego wewnętrznego cierpienia. Wielu z nas też wychodziło albo z kościoła katolickiego, albo na przykład od Świadków Jehowy. I myślę, że dla wielu z nas to były doświadczenia też czasami ciężkie, traumatyczne. I warto o tym pamiętać, że ci ludzie także mieli za sobą wiele nieprzespanych nocy, pozrywanych więzi z rodziną bądź z przyjaciółmi, zwłaszcza jeżeli chodzi o szlachtę. Szlachta braci polskich musiała poświęcić bardzo dużo. Część z nich to są bardzo duże rody, takie jak Potoccy, czy Morsztynowie, czy Lubienieccy. I mamy zarówno katolicką linię potockich, jak i protestancką, tak samo z Radziwiłłami. I potem te relacje bardzo różnie się układały. Doświadczali czasami napadów ze strony chłopów czy mieszczaństwa, którzy byli podburzani przez Kościół katolicki. Natomiast wszyscy oni przysłużyli się do rozwoju tego, co nazywamy złotą wolnością, której symbolem jest akt Konfederacji Warszawskiej uchwalony przez Sejm w 1573 roku. Natomiast no różnie z tą złotą wolnością bywało, szczerze mówiąc. Często się mówi, no w Polsce protestanci nie ginęli na stosach, ale to nie znaczy, że nie ginęli w ogóle. Rodzina Szybkowskich ucierpiała w takim tumulcie wyznaniowym i bliscy jego krewni zginęli. Więc to nie do końca jest. Bywało, że przynajmniej jednego mieszczanina znamy, nawet z imienia Tyszkowic, któremu obcięto język za to, że odrzucił Trójcę i wyznawał herezję ariańską. Więc można powiedzieć, no takie były czasy wówczas. Ale też nie wiem, czy czasy do końca to usprawiedliwiają, dlatego że skoro była grupa ludzi, która była w stanie wzbić się na taki poziom moralny i uszanować poglądy innych, no to znaczy, że inni też mogli. Więc wielka szkoda się stała przede wszystkim dla Polski, że nie udało nam się tej złotej wolności utrzymać. No i cóż, no i przyszedł rok 1658, a jeszcze wcześniej mamy też incydenty, tak zwane tumulty wyznaniowe, które były często prowokowane przez Kościół katolicki, przez księży, przez biskupów. Bywało, że zbory były obrzucane kamieniami, były wybijane szyby, dwory szlachty braci polskiej były atakowane. Jan Niemojewski na jednej z dysput w Lublinie został niemalże ukamienowany. Natomiast takie istotne wydarzenia, które doprowadziły do upadku ruchu braci polskich, to jest incydent w Rakowie z 1638 roku, gdzie studenci Akademii Rakowskiej, którą tam bracia w tym mieście założyli, miała ona bardzo wysoki poziom edukacyjny. Przyjeżdżali ludzie także z zagranicy się kształcić w tej akademii. No i kilku studentów, dzieci braci polskich, trochę się tam nieodpowiedzialnie zachowało i zbezcześciło krzyż, który stał nieopodal akademii na polu. Natomiast przyuważył to jakiś lokalny proboszcz, no i doniósł, gdzie trzeba. Odbył się sąd. Kalwini, szlachta kalwińska broniła wówczas braci polskich. Niemniej jednak ostatecznie sprawa trafiła do króla i król nakazał zamknięcie zboru arianskiego w Rakowie i zamknięcie Akademii Rakowskiej, co było ogromnym ciosem dla tego ruchu. Rok później podobna sytuacja była w Wilnie i również decyzją Sądu Królewskiego nakazano likwidację zboru ariańskiego w Wilnie. Większość Arian uciekła wtedy do Wołynia. No i potem przychodzi rok 1655 i potop szwedzki, którego konsekwencją potem była uchwała o banicji, czyli o wygnaniu braci polskich. No i nie bez kozery jest tu zdjęcie z filmu Potop, gdzie widzimy Kmicica i Janusza Radziwiłła, który był wówczas wielkim hetmanem na Litwie, później też księciem litewskim. I no nie mogę się powstrzymać, żeby tu Henryka Sienkiewicza nie naprawić, pomimo całej sympatii do Henryka Sienkiewicza, ale no czasem Henryk Sienkiewiczek pisał to niektóre fakty historyczne przemilczywał, no bo on pisał ku pokrzepieniu serc, jak to się mówi. I no u niego w tym filmie, w powieści w ogóle Sienkiewicza, Janusz Radziwiłł na Litwie jest pokazany jako zdrajca. Jest taka słynna scena, jak to pan z Zagłoba krzyczy po trzykroć zdrajca. Jest to bardzo niesprawiedliwa ocena dla Janusza Radziwiłła ze względu na to, że Litwa wówczas była atakowana przez wojska moskiewsko-kozackie i zdobyli nawet Wilno, które splądrowali i ludzi wyrżnęli, Litwinów wyrżnęli w pień w Wilnie. I niestety Radziwiłł się nie mógł doprosić pomocy z korony tak zwanej, czyli z Polski. Pamiętajmy, że tu mamy Rzeczpospolitą obojga narodów, czyli korona, czyli Polska i księstwo litewskie. I niestety Litwa się nie mogła tej pomocy doprosić. Polska szlachta była niechętna, nie chciała iść na wojnę. I w momencie, kiedy Karol Gustaw, król szwedzki, wkroczył do Polski, to tak naprawdę Janusz Radziwiłł nie miał wyboru. Jeżeli chciał uratować Litwę, to po prostu musiał uznać Karola Gustawa za króla także nad Polską. Inna też rzecz, że Karol Gustaw był spokrewniony z polską linią Wazów. Wazowie przybyli do nas ze Szwecji. My zaprosiliśmy Zygmunta Wazę ze Szwecji, żeby został naszym królem. Karol Gustaw był spokrewniony i w pewnym sensie, kiedy umarł Jan Kazimierz, kiedy umarł Władysław IV Waza, to Karol Gustaw czuł się naturalnym spadkobiercą. Poza tym prawda jest taka, że jak wkroczył na teren Polski, to cała szlachta uznała go królem, począwszy od Wielkopolski, gdzie wszyscy bez wyjątku przyjęli Karola Gustawa, potem Małopolska i Litwa. I dopiero w trakcie tych walk, w trakcie tego tak zwanego potopu szwedzkiego, polska szlachta zmieniła zdanie i potem poparła Jana Kazimierza jako króla. Między innymi dlatego, że Jan Kazimierz gwarantował przywileje szlacheckie. Karol Gustaw był protestantem, Szwecja wtedy była już krajem protestanckim i kraje protestanckie zmieniały się gospodarczo. Tam wychodziły z feudalizmu, dlatego że protestanty zgłosił wartość własnej pracy, na co na przykład Kalwin ogromną uwagę kładł. Natomiast w Polsce szlachta ciągle chciała ten feudalizm przedłużać. Jan Kazimierz im zagwarantował przywileje i tuż przed objęciem władzy nawet złożył taką solenną obietnicę, że wygoni Arian, że jak mu Bóg pomoże wygrać, to on wygoni Arian z Polski. Co niestety tak się stało. Natomiast protestanci różnie się zachowywali, bo część rzeczywiście popierała do końca Karola Gustawa, zresztą część katolików też, to nie było, że protestanci to zdrajcy, którzy poparli króla szwedzkiego. Ten podział był bardzo różny. Część protestantów, w tym braci polskich, poparła Jana Kazimierza i walczyło po stronie armii polskiej, część po stronie Karola Gustawa. To był bardzo trudny konflikt dla wszystkich. Natomiast wykorzystano potem to, i w 1658 roku Sejm Polski podjął uchwałę o banicji pracy braci polskich, czyli mieli opuścić teren Polski lub ewentualnie mogli przejść na, początkowo mogli wybrać wyznanie inne protestanckie lub katolicyzm, ale potem zmieniono to i jedyny wybór, jaki mieli, to katolicyzm. I od tego czasu bracia polscy przeszli do działalności takiej utajnionej. Część z nich wyjechało, dużo wyjechało do Prus, dużo wyjechało do Niderlandów, część do Siedmiogrodu, na Wołyń, część została i cały czas jeszcze po tej dacie widzimy działalność w zborze lubelskim do roku 1667. W Pińczowie cały czas odbywały się chrzty potajemnie do roku 1684. Do Prus uciekły rodów Szlichtyngów i Przypkowskich. Natomiast polskie wojsko potem najeżdżało Prusy książęce jako takie akty represji za to, że Prusy poparły Karola Gustawa. I polskie wojsko porywało mieszkających tam protestantów i sprzedawało jako niewolników w Stambule Turkom. I między innymi taki los spotkał hrabinę z rodu Szlichtingów, która została w Stambule sprzedana jako niewolnica. Samuel Przypkowski prowadził zbór w Kosinowie na Prusach i zbór ten przetrwał aż do roku 1800 trzeciego. Historia braci polskich jest bardzo trudną historią, nie tylko ze względu na to, że oni dogmatycznie stali na najbardziej wysuniętej krawędzi, ale też ze względu na te ich poglądy etyczne, na to, że między sobą oni znosili te granice między stanami. I cała szlachta się wręcz burzyła, że szlachta ariańska przy jednym stole siedzi na przykład z chłopami przy żniwach, jak były żniwa i spożywano posiłki, to nie było, że chłopi oddzielnie, szlachta oddzielnie, tylko wszyscy siedzieli razem, co było ogromnym zgorszeniem w tamtych czasach. Natomiast myślę, że są to ludzie, od których można się bardzo wiele nauczyć i zachęcam tu do zapoznawania się z historiami poszczególnych osób, z ich poglądami i też do takiego ćwiczenia się, do takiego badania swojej własnej tolerancji, na ile my jesteśmy tolerancyjni, bo myślę, że to jest problem w chrześcijaństwie do dzisiaj. Umieć się nawzajem uszanować, uszanować swoje sumienia i po prostu pozwolić ludziom żyć i zdawać sobie sprawę z tego, że każdy indywidualnie przed Bogiem odpowiada. Myślę, że to jest chyba najtrudniejsza z rzeczy, jaką mamy do zrobienia w naszym życiu, żeby dać drugiemu człowiekowi wolność. I na koniec chciałabym zakończyć takim cytatem Stanisława Sarnickiego, który jest takim wezwaniem do kolejnych pokoleń, więc możemy się też poczuć odbiorcami tych jego słów. Gdy się będziesz pytało i rozczytywało dzieje przodków twoich, potomstwo wdzięcznie miłe, masz o tym wiedzieć, że zawsze bywali ludzie w ojczyźnie twej. To jest w koronie polskiej, którym się wiele rzeczy nie podobało w kościele rzymskim. Także o wiele wcześniej w słowiańskim języku niż w niemieckim poczęli nastawać obrońcy wiary świętej chrześcijańskiej pierwotnego kościoła przeciwko superstycjom rzymskiego miasta. I na tym chciałabym skończyć.